Jest godzina chwilę po 20, 20 listopada 2014 roku. To jest audycja Prawniczek w Radiu Enklawa, która ma w swoim logo nowy, piękny, tańczący mikrofon. Widziałeś kudłaty?
Widziałem. Są słuchy takie chodzą, że ten mikrofon jest ukrzyżowany.
A, dla mnie nie jest ukrzyżowany. Jest wesoły, taneczny, śpiewny. Czyli taki jak ja przed audycją, póki nie przyszedł kudłaty i nie zepsuł mi mojego śpiewu, mówiąc, że pieje i żebym przestała.
Dokładnie. Było tak właśnie, jak mówi Becia. Becia przed audycją była w pracy i była bardzo wesoła i radosna.
Tak? No dobrze wiedzieć. Witamy wszystkich, którzy nas tutaj słuchają. Liczę na to, że ci, którzy słyszeli, jak to ja niby pieję, w tym radiu zadzwonią i powiedzą, że jednak nie piałam, albo napiszą chociaż na czacie i podniosą mnie na duchu. Dziękuję.
Ci na czacie powiedzą, że nie piałaś, bo oni słyszeli też piosenkę, a ja nie słyszę podkładu. Ja nie słyszałem tego playbacku.
Więc jeśli reszta mi powie, że nie piałam, a tylko ty jeden będziesz mówił, że ja piałam, to ja wierzę większości. Dziękuję, temat jest zakończony. Drugim tematem, który chciałam poruszyć, to dostałam od Animusa. Dostałam kartkę kolejną z serii kartki dla Beci. Podziel się, czym masz. I to jest kartka przysłana z Las Vegas, czyli z tego pięknego miasta, do którego nie mam wstępu, bo jeśli tam wstąpię, to mnie zamkną w więzieniu.
Chcą cię, ekstradycję chcą zrobić.
No póki co nie, ale jeśli bym tam się zjawiła któregoś pięknego dnia, to nie skończyłoby się to dla mnie dobrze.
Przyszedł człowiek, który zna się na audycjach co bądź i mówi, że jesteś za cicho.
Aha, że ja jestem. Myślałam, że my oboje jesteśmy. Dobrze.
To może dlatego nie było słychać twojego piania.
Może. Więc czemu ty słyszałeś?
Bo ja nie słyszę podkładu.
Ale temat był skończony chyba, co? Agnesa mówi, że Las Vegas to jest miasto grzechu. Więc nie wiem, czy grzechu, bo nie uważam, żebym tam zgrzeszyła, ale na pewno mocno poszalałam. I właśnie dlatego chcą mnie tam zamknąć.
Za to?
Za to, że poszalałam.
A, jak tak to? No trudno, trzeba się liczyć z konsekwencjami.
Może i trzeba. I że podpisałam u Elvisa wiecznie żywego jeden papierek.
Sprzedałaś duszę Elvisowi.
Który mnie będzie prześladował już chyba do końca moich
dni. Elvis cię będzie prześladował.
Dobrze, dzisiaj zrobimy taką audycję prywatną, bym rzekła, ponieważ...
To są też państwowe?
Prywatną w sensie moją osobistą, ponieważ mam dużo problemów związanych no trochę z prawem, trochę z administracją. Trochę z po prostu z upierdliwymi ludźmi, którzy czekają na łapówkę, a ja im tej łapówki dać nie chcę.
My jakoś tak nie po polsku myślisz.
Słyszę jakieś szumy. Dlaczego je słyszę? Nie podoba mi się to. U ciebie się znaczy. Ja pieję, a ty szumisz.
Słuchacze nie słyszy.
Aha. Dobrze, to może zanim zaczniemy gadać, jacy urzędnicy są nieznośni i narzekać na nich, to ja tutaj znalazłam bardzo ciekawy artykuł o polskiej żelaznej damie. O kim się jeszcze mówiło żelazna dama, że o tej się mówi Polska?
Mrs. Thatcher.
Dokładnie. A co ona robiła, że nazywała się żelazna dama?
Nas się nie da przekabacić, mówiła.
I co jeszcze robiła?
Nieustępliwa.
I co jeszcze robiła?
I dzięki niej Wielka Brytania nie utonęła w długach.
Bo między innymi nie wydawała pieniędzy na zbyt dużą ilość urzędników.
To też.
I polska żelazna dama tnie wydatki, zwalnia urzędników i uchwala budżety z nadwyżką w Polsce, sobie wyobraźcie.
To jest żelazną damą w Polsce.
Zaraz ci się dowiesz. udostępnił ten artykuł polskiepiekiełko.pl. Przy nas piekło jest tylko, jest dla polityków niebem. O, tak się określają właśnie. A tutaj dalej jest napisane, że jak dotąd wszystkie rządowe antybiurokratyczne programy kończyły się w Polsce niepowodzeniem lub umiejętnym żonglowaniem danymi, co na papierze pozwalało wykazać sukces. Tymczasem władze Rudy Śląskiej pokazały, że jak się chce, to nawet w Polsce można realnie ograniczyć urzędnicze imperium marnotrawstwa. Rozpoczynająca kadencję pod koniec 2010 roku, nowa bezpartyjna, to jest moim zdaniem ważne, prezydent Śląskiego Miasta, Grażyna Dziedzic, obiecywała prawdziwą rewolucję, która była koniecznym następstwem fatalnych rządów Platformy Obywatelskiej. Tak zrobiła właśnie.
Od którego to miasta Śląskiego?
Właśnie.
Gdzieś mi to umknęło.
Właśnie
czy nie, było...
nie ma. Powiem szczerze, przynajmniej... A, przepraszam, chodzi o Rudę Śląską. To jest dalej w artykule. No i tutaj, że tam było zadłużenie, bleble, wskaźnik zadłużenia rocznych dochodów wynosił ponad 43%. To wszyscy wiemy, taka sytuacja jest w każdym mieście, tak? I ona się wzięła już w pierwszym roku do pracy.
Już w pierwszym roku?
Tak!
Nie słychałem.
Tak, począwszy od 2011 roku Ruda Śląska notuje nadwyżkę budżetową, której osiągnięcie było możliwe dzięki odważnym cięciom wydatków. Tylko w pierwszym półroczu 2011 roku wydano o 30 milionów złotych mniej.
Ilu urzędników zwolniła?
Oraz uzyskano dochód o 26 milionów większy niż w tym samym okresie w 2010 roku.
Skąd?
Na urzędnikach zaoszczędziła 7 milionów, gdzie każdy mieszkaniec musiał na nich wydać średnio 333 zł. Rozumiem, że miesięcznie. W 2013 roku było już tylko 287 zł, spadek o 14%. Łącznie w Urzędzie Miejskim zlikwidowano 129 etatów, spadek o 18%, w tym 31 stanowisk kierowniczych. Teraz pracuje w nim 584 osób. Osoby.
No proszę, można.
Można. No, 129 osób to już jest taka ładna liczba, nie? Taka, że można powiedzieć, że ktoś w końcu coś z tym zrobił. I dalej, co tam, że w ciągu 4 lat rządów nowej prezydent udało się miastu spłacić 179 milionów długów, które wynoszą obecnie 456 milionów. Z kolei na koniec 2013 roku suma zaległych faktur spadła o 55 milionów złotych do 20... O, spadła chyba z, powinno być 55 do 22 milionów złotych.
No i co?
I 30 września jeszcze spłacona została ostatnia przedterminowa faktura.
No proszę bardzo.
Postawiła ona na odpowiedzialność odrzuciła myślenie w perspektywie wyborczej, cokolwiek to znaczy. W sensie, że przestała myśleć jak polityk?
Może. Był taki jeden kiedyś burmistrz w Lęborku, który gonił urzędników do pracy, żeby się nie opierniczali przy kawce, tylko żeby coś robili. No i wyobraź sobie, na następną kadencję go nie wybrali.
A tutaj ona jest już 4 lata. No zastanówmy się, czy... bo teraz były wybory, to trzeba to sprawdzić. Jak będziesz miał teraz chwilę, możesz nawet sprawdzić, czy pani Dziedzic została...
Wikipedia mówi cały czas, że pani Grażyna Dziedzic jest burmistrzem.
No to proszę, jednak Ruda Śląska wie, na kogo
głosować. Ale Wikipedia
głosować.
Może mieć opóźnione informacje. Nie wiadomo, czy tam głosy już policzyli, bo to...
No to ja dzisiaj czytałam, że podobne już są zliczone całościowo. Ale,
wszystkie?
No ja tak czytałam, że wszystkie. Przynajmniej tak zrozumiałam z tego artykułu, że wszystkie. Więc no przyjmuję, że wszystkie. I tutaj jeszcze na końcu, już tak podsumowując, to rezultaty jej rządów są znakomite. W ciągu jednej kadencji zmniejszyła dług miasta o 1/3, odchudziła lokalną biurokrację o 1/5, dzięki czemu o 14% zmniejszyła koszty jej utrzymania. No i tam, że jakieś inwestycje jeszcze robiła, bla. Tak. A i rozpatrzyła jeszcze dużo wniosków ludzi na temat jakichś projektów obywatelskich. To ja się domyślam, że projekty obywatelskie to są takie projekty jak na przykład powstanie nowych przedszkoli, nowych żłobków, nie wiem, pobudowanie nowego kościoła. Tak to sobie wyobrażam. Chociaż nie wiem, skąd się buduje kościół. Kościół się chyba buduje z datków, tak?
Nie wiem, zależy jaki. Może kościół potwora spaghetti na innej zasadzie niż kościół rzymskokatolicki.
A skoro już jesteśmy tutaj przy potworze spaghetti, to nie wiem, czy wiecie, ale nie uznali ich za kościół.
Jednak nie.
Nie, nie uznali ich za kościół. Oni się od tego odwołali, ale ta decyzja została utrzymana w mocy. Chyba, że coś się zmieniło, bo ja o tym czytałam, no nie wiem, już myślę, że ze 2 miesiące minęło, ale nie przypuszczam, bo ja tak zrozumiałam wtedy z tamtego wywodu, że to już jest decyzja nieodwołalna, że oni nie spełniają wymogów i że nie należy im się nazwa kościoła jako kościoła oraz przywileje, które się z tym wiążą, czyli na przykład nie możesz wziąć ślubu z makaronem na głowie, taki, który będzie ślubem też państwowym.
Nie można mieć zdjęcia w dowodzie z durszlakiem na głowie.
O, skoro już jesteśmy przy temacie dowodów, to mam tutaj kolejny temacik. Bo nie wiem, czy wiesz, ale
Pewnie nie wiem.
to, co prezydent Dziedzic zaoszczędziła, to władze Polski zdecydowały się wydać na tudu nowe dowody osobiste.
Wow! Mój dowód ma 4 miesiące. Jakoś niedawno go wymieniam. Nie, no więcej. Niecały rok ma.
Bo od 1 stycznia 2015 roku będzie obowiązywał nowy wzór dowodu. Nie
O
wiem, czy
ja,
wiesz.
to ja z tym starociem będę jeszcze się 9 lat uganiał.
Tak. Co zmienia nowy dowód? I to jest jedna zaleta, którą ja znalazłam, być może znajdziecie ich więcej, że w ogóle, czy masz meldunek, czy nie masz meldunku, czy chcesz, żeby twój meldunek był w dowodzie, czy tego nie chcesz, nie będzie żadnego adresu w dowodzie. A to jest o tyle dobrze, w sensie, no teraz już się nie płaci dodatkowych pieniędzy za wymianę dowodu, ale jakby z urzędu masz obowiązek wymienić dowód wtedy, kiedy zmienia ci się meldunek. I ja tak na przykład musiałam po zmianie nazwiska, po zmianie adresu, po zmianie wszystkiego, co w tym dowodzie było zawarte. Więc ja na przestrzeni tam powiedzmy 5 lat dowód wymieniałam chyba 5 razy, bo 5 razy formalnie zmieniałam albo swoje dane, albo różne inne rzeczy, tak, do czego dowód mi był potrzebny. Co więcej, jak poszłam załatwiać nową tablicę rejestracyjną do mojego motorka, to z racji tego, że w dowodzie rejestracyjnym i w dowodzie osobistym adres się nie zmieniał, musiałam wymienić cały dowód rejestracyjny, mimo że tak naprawdę nie było to potrzebne. Jedynie urzędnik się uparł, że skoro tylko jeden adres, nie, że musi być jednolity adres, że mu jest wszystko jedno, który dokument zmienię. No ale ja musiałam mieć dowód rejestracyjny od ręki, więc było wiadomo, że zapłacę za wymianę dowodu rejestracyjnego, co mnie kosztowało dodatkowe tam 80 zł czy 85 zł. Teraz takie sytuacje nie będą się zdarzały. Zmieniam adres zamieszkania, nie muszę wymieniać dowodu. Co jeszcze ubywa w dowodzie? Nie będzie zawierał jeszcze informacji o kolorze oczu i wzroście. Nie będzie też zeskanowanego podpisu posiadacza. Po nowym roku dotychczasowe dowody osobiste zachowają ważność, w sensie nie będzie konieczności ich wymiany i wymienisz sobie wtedy, kiedy się kończy jego okres. 10 lat jest zazwyczaj. Dla dzieci poniżej 5 roku życia dowody osobiste są wydawane na okres 5 lat. W ogóle to jest dla mnie jakaś nowość, bo ja nie wiedziałam, że dzieciom wydaje się dowody osobiste. Byłam przekonana, że jeśli dziecko chce wyjechać za granicę, to musi mieć paszport na podstawie dowodu osobistego. Znaczy, że nie ma czegoś takiego jak tymczasowy dowód osobisty, tylko i wyłącznie dlatego, że chce dziecko wywieźć za granicę. Wiedziałeś o tym?
Nie wiedziałem.
No właśnie, to jest ciekawe. Może to jest jedno z tych zmian jeszcze, które tutaj następują, a może było tak już wcześniej, tylko nie było mi to potrzebne, więc się nie interesowałam. Ale...
A co z tym obowiązkiem meldunkowym? On zniknął w końcu, czy nie zniknął? Swoją drogą ciekawe a propos tego dowodu rejestracyjnego, bo normalnie to teraz jest tak, że idziesz do starostwa powiatowego, odpowiedniego dla miejsca zamieszkania.
No ja mam gminę, ale tak, no.
No Warszawa jest wyjątkiem, ale no dobra, nieważne. Normalnie to jest w starostwie powiatowym, w Wydziale Komunikacji, żeby zarejestrować pojazd. No i podstawą podstawowym dokumentem jest właśnie dowód osobisty. Więc powiedzmy, że ja teraz idę z takim dowodem bez adresu. I skąd oni wiedzą, że ja mieszkam w tym powiecie?
A to się zaraz dowiesz, skąd oni to wiedzą. I zaraz się też dowiesz odnośnie obowiązku meldunkowego, bo ten artykuł mówi dalej o tym, a artykuł jest z Wirtualnej Polski, jeszcze powinnam zaznaczyć. Jeszcze tylko chcę jednej rzeczy powiedzieć, zanim przejdziemy do odpowiedzi na twoje pytania. Przepraszam, że w związku z tym, że nie ma już adresu i tych wszystkich danych w dowodzie, wejdą w życie nowe... Nie wiem, czy to jest określone biurokratycznie, że powstanie nowy urząd z nowymi ludźmi, ale na pewno zmieni się ustawa o ewidencji ludności i będzie nowa baza twoich danych, z których każdy urząd będzie czerpał wszystkie zmiany. W sensie, że jak będziesz się tam przeprowadzał, jesteś gdzieś obecnie, choćby czasowo, albo meldunkowo, albo coś tam, to wszystko będzie w tej bazie i tam wszystko będzie aktualizowane. Czyli ty musisz tylko to zgłosić, że następuje jakaś taka twoja przeprowadzka, zmiana czy coś innego i oni mają obowiązek to zmieniać w tej bazie, a już dokument jako dokument nie będzie zmieniany w ogóle. I tutaj jest napisane, że od 2013 roku właśnie zaczęto wprowadzać już te zmiany odnośnie dowodu i wtedy już ustąpił obowiązek meldunkowy. Nie, przepraszam, on wtedy nie ustąpił, ale ustąpiło, zniesiono wtedy sankcję, która była przewidziana za niedopełnienie obowiązku meldunkowego. I od 2013 roku nie byłeś już karany za to, jeśli nie zgłosiłeś, że jesteś gdzieś tam zameldowany powyżej 3 dni, tak? To już wtedy przestano cię za to karać. A obowiązek meldunkowy, no według tego, co ja tutaj czytam, właściwie teraz dopiero jest zniesiony. A może to wynikać z tego, już mówiłam o tym wcześniej w audycji, że przepisy są tak skonstruowane, że żeby wycofać ten przepis o obowiązku meldunkowym, trzeba by zmienić jeszcze 15 innych przepisów, żeby się to wszystko nie wykluczało i żeby ominąć całą tą procedurę wycofywania 100 przepisów i zmieniania ich, no to właśnie wtedy zniesiono po prostu tą sankcję, co jakby było jednoznaczne, że robisz co chcesz, tak? I tutaj... Zgodnie z artykułem 33 nowej ustawy o ewidencji ludności, każdy obywatel może wymeldować się z dotychczasowego miejsca pobytu stałego lub czasowego poprzez zameldowanie się w urzędzie na terenie nowego miejsca zamieszkania. Wszystkie formalności związane z meldunkiem, a więc także formularze i odpowiedni zakres wymaganych danych również zostały uproszczone. Że przypomnę, do tej pory było tak, że żeby się zameldować w jakimś mieście, gdzie obecnie mieszkasz, musiałeś się udać do miejsca, z którego przybyłeś i osobiście w tamtym urzędzie się wymeldować. I na przykład ja pamiętam, że mój mąż musiał jechać do innego miasta i się wymeldować. Wtedy, jak był tam wymeldowany, to ja mogłam, on nie musiał osobiście, iść i zameldować go w domu, w którym żeśmy razem mieszkali, ale z kolei ja nie mogłam jechać do jego miejsca zamieszkania i go wymeldować, nie? Więc to było bardzo utrudnione. Jeszcze jak ktoś, nie wiem, no, mieszka 50 kilometrów, to może dla niego to nie jest problem, ale jak ktoś mieszka 500 kilometrów, to już się chyba problem jakiś robił.
No dobra, a co z ludźmi, którzy nie będą mieli nigdzie meldunku? Bo taka sytuacja też może mieć miejsce.
ludzie, którzy nigdzie nie mają meldunku, jeśli chcą, nie wiem jak to jest, co ty mówiłeś, opowiecie o dowodzie rejestracyjnym.
Więc... No na przykład, bo to jest jedna z takich rzeczy, które, no numer rejestracyjny chociażby jest przypisany do danego powiatu. Jest coś takiego jak, no, że od innych liter się zaczynają tablice rejestracyjne. No i w związku z tym jest to, znaczy cały ten system jest tak skonstruowany, że tam się rejestruje pojazd, gdzie jest się zameldowanym, no i już po tablicy widać, kto skąd jest. No a jak ktoś jest znikąd, to co wtedy? Co on ma zrobić?
Więc jeśli chodzi o dowody rejestracyjne, powiem szczerze, nie wiem, ale wiem, że jeśli ktoś nie ma meldunku, a na przykład chce zagłosować, to pisze takie oświadczenie, że ja obecnie przebywam w miejscu takim i takim. I nawet nie trzeba tego potwierdzać. Bo taką sytuację miałam w życiu, więc wiem, że to wystarcza. Ale to jest odnośnie
to w wyborach samorządowych też będzie mógł oddać głos?
Tak.
Bez żadnego potwierdzenia, że on faktycznie jest tutaj. O.
Tak. Znaczy, nie wiem jak jest teraz, jak wejdzie jakaś tam zmiana tej ustawy, czy to w ogóle tego dotyczy, czy nie dotyczy, ale do tej pory tak było, że bez potwierdzenia, mieliśmy taką sytuację, że bez potwierdzenia na samo oświadczenie, że ja przebywam tutaj i tutaj, poszedł i zagłosował. I oddał głos. I to było ważne. Tylko, że musiał iść tam do gminy, do czegoś tam i to zgłosić, dostawał takie zaświadczenie, tak? No tam jest oczywiście, że zapoznałem się tam z treścią artykułu, że składanie fałszywych danych, czy lata więzienia i tak dalej, i tak dalej. No i to wystarczyło do tej pory. No i później jeszcze w zmianie tych dowodów, to już takie techniczne sprawy, że dotychczasowe istniejące zbiory meldunkowe, jak to brzmi, zostanie zastąpione rejestrem mieszkańców oraz rejestrem zamieszkania cudzoziemców, a zbiory danych osobowych PESEL ustąpią miejsca rejestrowi PESEL.
Aha, czyli zmienia się tylko nazwa.
Tak, zmienia się tylko nazwa, a cała reszta istnieje. Zbiory danych osobowych PESEL, jeszcze pragnę zaznaczyć, kiedyś tak nie było. Kiedyś był jeden urząd, który na zapytania innych instytucji udzielał informacji odnośnie jakiejś tam osoby. A teraz każdy urząd ma wydzieloną osobę, która rejestruje się do takiego rejestru osobowego PESEL i może ściągnąć wszystkie dane z tej, wszystkie dane z tej bazy, jakie są jej potrzebne. No to jest, nie wiem, czy to jest dobrze. Może to nie jest dobrze, bo jak masz jedną osobę, to możesz ją kontrolować, czy nie wycieka żadna informacja, a jak masz takich osób 1000, no to już się trochę robi problem, ale na pewno rozwiązało to problem biurokracji, bo nie trzeba by, już nie trzeba pisać pism, tak, z urzędu do urzędu, żeby ustalić jakieś, no, proste dane, powiedzmy sobie szczerze. Więc to jest i dobrze, i źle. No, tak myślę. Jest takie ograniczenie tylko, że wtedy, kiedy osoba z urzędu chce skorzystać z tej bazy PESEL, to musi podać albo sygnaturę sprawy, jak to jest w sądzie, czy tam prokuraturze, czy gdzieś, albo liczbę dziennika w innych instytucjach, pod którą pozycją zapisane jest dana konkretna osoba, czy tam pismo, czy to, do czego jest tam potrzebne akurat te dane, nie? Więc to jest takie ograniczenie, ale powiedzmy sobie szczerze, że to jest żadne ograniczenie, bo ja sobie sygnaturę mogę przypisać do każdej osoby i nikt nie jest w stanie tego zweryfikować, w sensie z tego systemu, z tego programu. Rozumiemy się?
No, rozumiem.
No to dobrze.
Cieszę Czyli się. wszystkie te nowości, te zachcianki wprowadził nam rząd obecny za pieniądze, które, przypomnijmy, oszczędziła pani Grażyna Dziedzic.
Tak. Tutaj jeszcze właśnie Łukasz się mnie pytał, czy państwo zapłaciło za te wszystkie moje dowody, które sobie wymieniałam w przeciągu tych lat, więc oczywiście. No, a pamiętajmy, że państwo ma nasze pieniądze. Dlatego użyłam sformułowania, że dodatkowych pieniędzy, jakby nie musisz za to płacić i... Ale to wcale nie oznacza, że za to nie płacisz, bo płacimy za to wszyscy. A skąd się w ogóle wzięła Forma bezpłatnego dowodu osobistego. Wiesz, skąd się wzięła ta forma?
Nie mam pojęcia.
Więc kiedyś dowód osobisty był płatny w wysokości 30 zł. Ktoś może powiedzieć, że to niedużo, ale wiele bezdomnych, którzy byli zatrzymywani przez policję, twierdziło, że nie mają dowodu osobistego, bo ich nie stać na to, żeby sobie dowód osobisty wyrobić. To byli nie tylko bezdomni, to byli też jacyś tam ludzie z biednych rodzin, tak? I używali bardzo często tego argumentu, więc sprawiło to zmianę ustawy, która przyczyniła się do wprowadzenia bezpłatnych dowodów osobistych, żeby policja nie miała problemu z identyfikacją takiej osoby. No, to jest okej, tak? Ale zapomnieli o jednej rzeczy. Wiesz jakiej?
No, gdzie bezdomny ma dostać dowód osobisty?
Nie, to jest proste. Jest jeden urząd, po prostu wchodzisz do niego, mówisz, jestem bezdomny, potrzebuję dowód osobisty, bo policja się mnie czepia. Nie, to jest proste. Nie, o innej rzeczy zapomnieli. Masz jeszcze jedną próbę.
Nie mam pojęcia, o czym zapomnieli?
O tym, że do dowodu potrzebne jest zdjęcie. A oni nie mają pieniędzy na zrobienie zdjęcia.
A faktycznie, no tak.
No i się zrobił kolejny problem i kolejna pętla. I problem ten, powiedzmy, że został rozwiązany, ale nie do końca, ponieważ te najbiedniejsze osoby, które przychodzą, mają możliwość zrobienia sobie zdjęcia w urzędzie za darmo, tylko że to zdjęcie, tam przychodzi fotograf i to zdjęcie jest robione tam chyba raz w miesiącu, czy coś tam, więc jak się... I tych zdjęć jest jakaś ograniczona liczba, więc jak się na to nie załapiesz, to albo musisz dopłacić, albo ten. I nie wiem dokładnie, jak oni weryfikują, na czym polega bycie biednym. W sensie, że kto jest na tyle biedny, że go nie stać na zrobienie sobie zdjęcia, nie?
A to w ogóle weryfikują to?
No nie wiem właśnie, tu się zastanawiam, bo już się w ten temat nie zagłębiałam, ale strasznie śmieszne było to dla mnie, że rozwiązali problem wydawania dokumentu jako plakietki i zapomnieli właściwie o rzeczy najważniejszej, bo dokument ze zdjęciem, który jakby ma weryfikować, czy to my jesteśmy, tak, w samej nazwie, no jak oni zmieniali tę ustawę, to tam jest, że dowód osobisty to jest dowód tożsamości, który weryfikuje, ponieważ ma nasze zdjęcie. No i zapomnieli o tej formie, tak? To było strasznie, strasznie dla mnie dziwne. Tutaj jeszcze odnośnie tego dowodu osobistego, a czekaj, jeszcze Łukasz się pytał, odnośnie kto ma dostęp do tego systemu, to już mówiłam, że są w każdym urzędzie wyznaczone osoby, które logują się na system PESEL, zresztą nie tylko, bo też na system skazańców. U mnie w wydziale są to dwie osoby, jest to kierownik i zastępca kierownika i przypuszczam, że w innych wydziałach też tak jest. Jak to jest w pozostałych urzędach, nie wiem. Powiem szczerze, myślę, że też kierownicy, w sensie, że no, osoby, które chyba są uważane za jakby najbardziej wiarygodne, albo takie osoby, które najdłużej pracują czy będą pracowały na tym stanowisku. Myślę, że jakoś tak to jest brane pod uwagę. A jeszcze tutaj ważne zmiany, które wejdą odnośnie dowodów osobistych, że będzie można składać wniosek w dowolnej gminie, o to jest twoja odpowiedź. Będzie też możliwość elektronicznego przesłania wniosku o wydanie dowodu, ale będziemy musieli go podpisać własnoręcznie, ten wniosek. Wniosek będziemy musieli podpisać własnoręcznie, ale formularz będzie mógł wypełnić pracownik gminy w oparciu m.in. o dane zawarte w rejestrze PESEL, więc dokłada to pracy urzędnikom, ale odbiera nam. Do wniosku musimy dołączyć fotografię właśnie, która powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy, no to wiadomo.
Ale jak to zweryfikują, że kiedy została wydana fotografia zrobiona? Przecież one nie mają daty na sobie.
Jak wydają ci dowód osobisty, to patrzą, porównują to zdjęcie. To 6 miesięcy to jest termin umowny. Chodzi o to, że musisz być podobny do tego, jaki jesteś obecnie.
No to jak jednego dnia zrobię zdjęcie, następnego dnia zgolę wąsy i brodę, to już nie jestem podobny.
Jesteś podobny, to chodzi po prostu o zmiany wiekowe, w sensie, że jak miałeś 5 lat, wyglądałeś inaczej niż teraz, tak? No. Nie chodzi o jakby kolor włosów czy coś tam, bo to się bierze pod uwagę, ale są jakby charakterystyczne cechy w każdym człowieku, który da się rozpoznać bez względu na to, co tam, jaka jest otoczka naokoło. Ale jednak wiekowo to, no to jak jesteś 5, 15 i 25, no to widać różnicę, tak?
No widać. Ale jak byłem w Szwecji, to jeden Szwed pokazywał mi swój, nie dowód osobisty, swoje prawo jazdy. I oni mają obowiązek wymiany tam właśnie z tego względu, żeby zdjęcie było aktualne. No więc on przy okazji wymiany nie miał czasu zrobić sobie nowego zdjęcia, więc wysłał im zdjęcie sprzed 10 lat i wszystko przeszło. Nikt się do niego nie czepiał o to.
No tak, ale powiem szczerze, że ja co najmniej jak miałam 10 lat do dnia obecnego, a mam już dużo, dużo więcej, nie zmieniłam się w ogóle. No i jest jakieś... Można porównać, że może tam, nie wiem, cerę miałam trochę gładszą niż mam teraz. Nawet nie mam zmarszczek obecnie. I myślę, że jakbym wysłała zdjęcie moje wtedy, kiedy miałam 10 do 12 lat, to też by to przeszło, bo żadnej różnicy nie ma. A jeszcze tak mi przychodzi na myśl jedna rzecz. Ty masz brodę. Powiedz mi, czy jak sobie robiłeś zdjęcie do paszportu, to kazali ci zgolić?
Jak ja robiłem sobie zdjęcie do paszportu, to ja miałem tylko raz paszport. Miałem chyba 13 lat, jak robiłem sobie zdjęcie do paszportu.
Aha, więc może ktoś tutaj, kto ma zarost...
A czemu? Skąd to wzięłaś?
Tak mi przyszło teraz do głowy, bo na przykład nie mogłam mieć kolczyków w zdjęcie do paszportu, wiesz? Kazali mi wyjąć kolczyki.
Ale kolczyk to jest element nienaturalny, dokładany z zewnątrz, a broda sama rośnie.
No ja rozumiem, ale chciałabym wiedzieć, czy każą golić brodę do zdjęć do paszportu, nie, ponieważ no, zdjęcia do paszportu mają wymagania takie, jak nie ma żaden inny dokument.
Nie, na pewno nie każą brody golić, bo mój ojciec miał paszport, miał zdjęcie zrobione, a ma brodę i mu nikt nie kazał nic golić.
Aha, a on tak nosi brodę, że zawsze, czy że tak zapuszcza tylko czasem?
To by był idiotyzm, jakby wszedł facet z brodą i panie, nie zrobimy panu zdjęcia, bo pan ma brodę.
Nie, no nie wiem, może są takie wymogi, które na przykład...
To jest dyskryminacja ludzi z brodą.
Które na przykład wcześniej, jak już składasz wniosek o paszport, tam jest napisane, jakie wymogi są do tego zdjęcia, jaki jest rozmiar i tak dalej.
Nie wolno mieć niebieskich oczu.
I żeby było widzieć dwa uszy. Dwoje uszu? Dwa uszy?
Dwoje uszu.
Dwoje uszu musi być
Czyli
widać.
Frontowe jest to zdjęcie, od frontu.
Wszyscy wyglądamy... Jak się nazywa taka postać z kreskówki, taka z takimi wielkimi uszami?
Plastuś.
Plastuś, o właśnie. I ja stwierdziłam, że wszyscy na dowodach, na zdjęciach z paszportów wyglądają jak plastusie. Co tutaj jeszcze, że odebrać będzie można osobiście albo przez pełnomocnika. Format i wymiany zostaną takie same. Fotografia będzie taka sama, jak ta, która obowiązuje w paszportach. O, to jest zmiana. Jak ta, która obowiązuje w paszportach, co zresztą nie jest głupie, powiem szczerze, bo ja sobie, wiadomo, przy tych wszystkich zmianach, tam nazwiska i tak dalej, zawsze musiałam wymienić paszport i dowód i robiłam sobie dwa komplety zdjęć. Przy czym tylko dwa zdjęcia były mi potrzebne do wniosków, a dwa mi zawsze zostawały. Więc to jest super, bo robi się zawsze cztery w komplecie, tak?
Można zrobić dwa.
Nie, nie można. Ja przynajmniej nie znalazłam takich fotografów.
U dobrego fotografa można zrobić dwa zdjęcia, nie będzie marudził.
A to dobrze wiedzieć na przyszłość, okej. Okay. Dowód osobisty będzie ważny przez 10 lat od daty wydania. O, właśnie tutaj, z wyjątkiem dowodu dla dzieci poniżej 5 roku życia, który będzie ważny przez 5 lat. To może to są.
A to jest zmiana, bo do tej pory można sobie wyrobić dowód, jak się ma nie ukończone 18 lat i on jest ważny 5 lat. Taki dowód dla niepełnoletniego człowieka, ale że powyżej 5 roku życia.
Aha, a dlaczego się w ogóle nieletnim wydawało do tej pory dowód?
Ja nie wiem dlaczego, ja nie miałem, mi nigdy nie był potrzebny, ale jakiś tam wyjazd za granicę czy
aha,
coś
czyli do tego, co mówiłam, dobrze. I w przypadku unieważnienia dowodu osobistego odpowiednia adnotacja zostanie wprowadzona do rejestrów dowodów osobistych. To są takie zmiany. Uważam, że idziemy w dobrym kierunku. Też tak uważasz?
No, jest to krok we właściwą stronę.
Tak. Dobrze, to jeszcze tutaj mam jedną taką pozytywną właściwie informację. Super Nowości 24 mi nadesłało. W Stalowej Woli rzecz się dzieje. Jest tutaj Czesław Obara. Czesław Obara.
Obara?
Tak, znasz człowieka?
Nie, nie znam Obara. Myślałem, że Opara to takiego znam.
Nie, Czesław Obara. Co zrobił Czesław Obara? Poszedł pod ZUS i gwizdał, gwizdał, gwizdał gwizdkiem. I zakłócał spokój pracownikom stalowolskiego oddziału ZUS-u. I to podziałało. Czego on się domagał? Domagał się zwrotu nadpłaconych składek. Chodziło o to, że on płacił składki, później dostał pismo, że tych składek ma za mało i że kazali mu dopłacić. A odnośnie tam, jak to tam było? Że prowadził działalność gospodarczą i był objęty 2-letnim okresem preferencji składkowej. Ale ZUS uznał, że należy mu się tylko rok preferencji, no i za drugi płacił już te normalne wyższe składki. Po czym jak poszedł do sądu, bo stwierdził, że jednak coś jest nie halo, i to wygrał sprawę. I to, że miał decyzję sądu, nic nie zmieniło dla ZUS-u. ZUS dalej to olewał i nie chciał mu wypłacić tych pieniędzy. Więc zrobił sobie transparent: ZUS-ie hulako, przestań przepijać nasze składki. I wziął gwizdek i chodził tak całymi dniami, w to i z powrotem, nad oknami, hałasując urzędnikom całymi dniami. Przechodnie jeszcze solidaryzowali się z nim symbolicznymi brawami albo uniesionym do góry kciukiem. W końcu Obara został zaproszony do środka, gdzie czekał na niego dokument o zwrocie pieniędzy. Można?
Żeby cię do ZUS-u zaprosili, to musisz najpierw chodzić przez 2 miesiące z gwizdkiem. To mi
Więc.
się kojarzy ta scena z Krzyżaków, jak kazali Jurandowi siedzieć pod bramą w tym worze pokutnym. Gdyby on miał gwizdek, to może też by go szybciej wpuścili.
Więc nadpłata u niego powstała w 2009 roku. Artykuł jest z 2014 roku, no ale domyślam się, że to nie było przez te 9, 10, 11, 12, 14, przez te 5 lat, no bo skoro on się musiał zorientować, później poszedł do sądu, to pewnie to trochę trwało, nie? Niestety nie ma napisane, ile on tutaj chodził i gwizdał. Tak czy siak, pamiętacie, jak was ZUS oszuka. Wiecie, jak z nim walczyć.
Trzeba mu gwiznąć te pieniądze.
Trzeba mu gwiznąć te pieniądze. Dobrze. Zanim przejdziemy do.
Odcinek miał być w zasadzie osobisty, czy
Tak,
prywatny.
właśnie chciałam
A zrobił się
powiedzieć,
państwowy.
że zanim przejdziemy do moich prywatnych, to chcę powiedzieć, że bardzo dużo odwagi potrzebuję i chcę, żebyście byli ze mną i mnie wspierali przez ten trudny dla mnie czas, ponieważ jak urzędnik wejdzie ci na głowę, to nie ma zmiłuj. A jeszcze jak to jest to urzędnik, któremu napyskowałeś i wykazałeś jego błędy i jego niewiedzę,
To może gwizdek nie pomóc?
to może gwizdek nie pomóc. Nawet się zastanawiam nad wyznaczeniem sobie pełnomocnika, żeby to mój pełnomocnik chodził i z nimi rozmawiał oraz wysyłał do nich pisma, bo ja po prostu nie mam na to siły. A żebym nabrała trochę więcej odwagi, to tutaj znalazłam filmik o tym, co dzieci mówią.
Co to jest odwaga?
Że nikt się nie boi niczego. To jest rzeczywiście to, co jakiś człowiek się boi zrobić, a się przemaguje i to naprawdę robi, tak jak umie. Że ktoś jak odpadnie, no to próbuje nie płakać. To jest właśnie odwaga. Że jak tata nie pójdzie do pracy i nie powie o tym mamie. To jest prawdziwa odwaga, bo się nie boi mamy.
To mamy trzeba się bać?
Nie, po prostu trzeba pogadać i już. Sprawa załatwiona.
A więcej jest ludzi odważnych czy tchórzliwych?
Może taki lemis?
Remis?
Myślę, że lemis.
A dlaczego tak myślisz?
Bo jeszcze wszystkich ludzi nie widziałem.
A zobaczysz kiedyś?
Może tak, bo to właśnie rosnę.
Ja myślę, że ludzi tchórzliwych jest mniej.
A po czym to poznajesz?
Po politykach, bo się nie boi tego, co robi.
A znasz takiego odważnego człowieka?
Może to prezydent.
Bo w ogóle się nie boi policji nawet.
A prezydent powinien się bać policji?
No tak myślę, że trochę. Chociaż to jego koledzy.
A od czego to zależy, że niektórzy ludzie są bardzo odważni, a niektórzy nie są w ogóle odważni?
To zależy od matki i ojca.
Dlaczego?
Bo oni, jak ktoś jest niegrzeczny, no to dają klapa. I małe dziecko się boi i nie może jest być odważny.
A do czego człowiekowi najbardziej jest potrzebna odwaga?
Jak na placu Zawisy pojawi się smok, no to trzeba z nim walczyć. Jak tylko się może.
A jak się może?
Uciekać szybko do domu, wymyślić sobie jakiś miecz, pojechać tramwajem i walczyć. A jak ktoś się boi, że kopnie jego pląd, no to wystarczy tylko ilość odwagi.
Do czego?
Do przegryzienia kabla. Na przykład kuchenka mikrofalowa ma pląd. Jak ktoś złapie trochę odwagi, no to może naprawić.
W jaki sposób?
Kombileleczkami. A jak się boi, no to jest tchórzem po prostu.
To jest tchórzem, więc chciałabym sobie życzyć i wam też wtedy, kiedy urzędnik się do was przyczepi, żebyście nie byli tchórzami. To są oczywiście nagrywane audycje w Trójce Polskiego Radia.
To było rewelacyjne. A ja mam taką swoją prywatną definicję, jak odróżnić odważnego od głupiego. Bo odważny to jest ten, kto wie, że coś jest niebezpieczne, ale i tak to robi. A głupi to jest ten, co jest za głupi, żeby zrozumieć. Dziękuję.
Okej. Dobrze, to ja już przejdę i przedstawię pokrótce, jak wygląda mój problem. Mój problem polega na tym, że żeby polepszyć sobie standard życia, zrobiłam malusieńką przebudowę w moim domu. To ona wyglądała na dużą, ale ona tak naprawdę była malusieńka. I
jak te pozory.
Jak był ostatnio kominiarz u mnie na kontroli...
Bo nie kupiłaś kalendarza.
Być może. To stwierdził, że mam... Nie mam wentylacji, więc mam błędy jakby w tej mojej przebudowie niewielkim. No i oczywiście napisał to w protokole kontroli, a ja... No może powinnam to jakoś inaczej załatwić. Może nawet powinnam mu dać trochę w łapy. No ale nie pomyślałam, że będą takie skutki tego. Tak czy siak, kominiarz poszedł sobie do domu z uśmiechem, był bardzo miły, zresztą nie mam do niego pretensji. No przyczepił się głównie kuchenki gazowej, która stoi w pokoju bez wentylacji. No co ja rozumiem, może być jakimś zagrożeniem, szczególnie, że mieszkam w bloku wielopiętrowym, właściwie na samym dole, więc jak gaz wybuchnie, to może być z tego jakiś duży problem, tak?
Ale może ktoś order dostanie.
Może ktoś order dostanie. No i ja jakby byłam skłonna do tego, żeby tej kuchenki się w ogóle stąd pozbyć. Po pierwsze, to mało gotuję ostatnio, a po drugie, to no jest teraz tyle fajnych rozwiązań na kuchenki indukcyjne i nie tylko, to nie jest jakiś wielki problem, tak, zrezygnowanie z gazu w czasach obecnych. Tak czy siak, po kontroli kominiarza przyszły do mnie osoby techniczne z administracji, no i powiedziały, że nie dość, że kuchenka jest w ogóle koszmarem i absolutnie nie wolno mi jej używać. W sensie dzisiaj dostałam pismo, że w trybie natychmiastowym mam ją odłączyć. I co tutaj, jak oni to napisali? I poinformowanie na piśmie administrację o tym w trybie pilnym. Wzywają mnie do tego. Oni mnie wzywają do tego. No i oczywiście kuchenkę odłączę, nie będę już taka, ale odłączę ją później chyba, niż oni myślą, że ją podłączę. Tak czy siak, przyszli i powiedzieli, że kuchenka jest B i ja to jestem w stanie zaakceptować, ale przyczepili się do tego, że w pokoju mam zlew. Zlew o wielkości 30 na 30 cm. Powiedzieli, że nie może tak być, że ja sobie pokój, no bez zezwolenia, oczywiście, że bez zezwolenia, przerabiam na pokój z aneksem kuchennym, nie wspominając już o tym, że według tego, co oni mówili, że tak mówią przepisy, to co najmniej jeden pokój w mieszkaniu musi mieć 16 metrów. Więc jeśli ta moja kuchenka 50 na 50 i ten mój zlew 30 na 30 zabiera więcej, zabiera z tego 16 metrów jakąś powierzchnię, to w ogóle kuchni tutaj mieć nie mogę. No ale jeśli wyjdzie tak, że jest ponad 16 metrów i ja się w tym mieszczę, to, no to oni się na to zgodzą. Tak?
Żebyś przypadkiem nie miała za małego metrażu, no oni dbają o ciebie, żebyś sobie sama krzywdy nie zrobiła.
Że przypomnę, obecnie jestem tutaj sama, na dwóch pokojach, łazience, korytarzu i oddzielnym kibelku.
Ale może być ci za ciasno, bo nie ma 16 metrów.
Ach, no i oni tam pomyśleli, ale co jest jeszcze najważniejsze w tym wszystkim? Najważniejsze w tym wszystkim jest to, że administracja z urzędu na podstawie obecnego prawa wynajmu lokali, nie wiem, jak ono się tam dokładnie nazywa, ale takie są przepisy odnośnie dawania lokali socjalnych, komunalnych i nie tylko, wszystko, co wychodzi od administracji, oraz prawo europejskie nakazuje, żeby mieszkania, które są oddawane przez administrację, miały wannę oraz w kuchni i w łazience, w zależności od tego, co jest w mieszkaniach, położoną terakotę się kładzie na ziemi? Takie no, kafelki?
Płytki.
Terakota to się nazywa, czy jak?
No może być marmur, to jest różnica.
Aha, no że płytki. Chodzi o to, że nie może być drewno, tylko muszą być płytki, przez które woda nie wsiąka. I przyszedł ten gościu i powiedział do mnie, że ja muszę... Rukun się pyta, czy może być prysznic zamiast wanny. Nie, nie może być.
To ja już wiem, dlaczego są te wanny wszystkie w tych blokach. Bo nie może być prysznic, ale zagadka rozwiązana. Znaczy... Ja się zawsze zastanawiałem, co za idiota w takiej malutkiej, ciasnej łazience zamontował tą wannę, w której tak nikt się nie mieści, zamiast zamontować tam prysznic, który jest w cholerę mniejszy.
Tak, ty sobie sam możesz później zmienić, ale ogólnie administracja ma obowiązek dać wannę, tak. No, ale co jeszcze mówiłam? A i że właśnie ten techniczny, który przyszedł, który jest nadzorcą technicznym, który te paluszki, te prawo powinien mieć w jednym ręku, mówi do mnie, że ja będę musiała zrobić przebudowę tak jak było, czyli wyrzucić wszystko tego, co mam w łazience. A ja mówię, czyli co dokładnie? A on mówi, no wannę i te wszystkie inne rzeczy. A ja mówię, tak, a pan wie, że ta administracja z urzędu daje wannę i stawia ją w kuchni wtedy, kiedy nie ma łazienki, bo ja ogólnie to mieszkanie mam, że mam dwa pokoje, przedpokój WC razem z łazienką, przy czym WC ma 1,5 na metr, oraz kuchnię, widną, w sensie, że z oknem. A on mówi, nie wiedziałem o tym. Kurwa, nie wiedział. No i...
Było świetne, będę tego używał jako dżingiel.
A ja mówię do niego, a zna pan jakieś prawo, które mi zabrania trzymania wacików, podpasek i rzeczy do mycia ciała w kuchni? A on mówi, nie znam takich przepisów. A ja mówię, no to co właściwie każe mi pan wyrzucić z tej łazienki? I on i poszedł. Ale się chyba na mnie zdenerwował po tym, że wygarnęłam mu te jego braki w niewiedzy, ponieważ posłuchajcie, czego oni ode mnie wymagają teraz. Wymagają, że albo mam przywrócić do stanu poprzedniego, co nie jest jakimś wielkim wysiłkiem, w sensie, że prosto jest oszukać system, bo na czas kontroli sobie poprzestawiam, jedynie instalację gazową będę musiała sobie zmienić, ale i tak zamierzam z niej zrezygnować, a muszę ją doprowadzić do stanu poprzedniego na czas, jak będę zdawała ten lokal, o ile kiedykolwiek będę. To są jakieś tam koszty, nie wiem, do 200 zł, no więc jestem w stanie to wydać, żeby im tylko udowodnić, że jestem w stanie to zrobić. I albo każą mi do stanu poprzedniego to przywrócić, albo przynieść im zatwierdzenie, że to, co ja zrobiłam w moim mieszkaniu, jest zgodne z prawem budowlanym. Ja wam powiem, czego ode mnie wymagają. Nie, najpierw powiem, co ja zrobiłam. Więc ja zrobiłam tak, że zmieniłam na przestrzeni raz, dwa, góra 3 metrów rurę wodną, i mniej więcej na 3-4 metry rurę gazową. To ja zrobiłam tam dużo więcej, ale to z przebudów takich, jako przebudów, to jest jedyna rzecz, którą ja zrobiłam. I oni chcą ode mnie tak. Oświadczenie osoby uprawnionej, że prace zostały wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną, tutaj zresztą jest błąd, i przepisami ustawy prawo budowlane, oraz, że nie została naruszona w żadnym zakresie konstrukcja budynku, przy czym przepisami ustawy prawo budowlane powinni określić, o które to prawo budowlane chodzi, bo ja na przykład mogę sobie wziąć prawo budowlane z jakiegoś tam 25 roku, które jestem przekonana, nie wymaga ode mnie zatwierdzania czegokolwiek, ponieważ były bloki, jakie były, było życie, jakie było, nikt się nikomu jakby z, no nie wchodził z butami do domu, tak? Żyli po 14 osób w jednym pokoju, no i żyli, no i wszyscy o tym wiedzieli, innych warunków nie było i no i nikomu to nie przeszkadzało, tak? A jeszcze tutaj nadmienię taką jeszcze dygresyjną rzecz, że podobno w mieszkaniach administracyjnych nie może być mniej niż 6 metrów na jedną osobę. A tutaj koło mnie w kawalerce, która ma, myślę, że mniej niż 30 metrów, mieszka 5-osobowa rodzina.
To.
No właśnie. Więc jak administracja coś robi, to jest okej, okay, ale jak ja coś zrobiłam, to oni wymagają ode mnie kopię zaświadczenia o nadaniu uprawnień wykonującemu inwentaryzację wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów lub Architektów Budownictwa. Zaświadczenie o samodzielności lokalu wystawione przez Wydział Architektury i Budownictwa Urzędu Dzielnicy. I tutaj się na chwilę zatrzymam, ponieważ ja wam przeczytam, co to jest zaświadczenie o samodzielności lokalu i wy mi powiedzcie, bo może ja jestem głupia. To nie jest mój lokal, który jest moją własnością. Nie chcę go sprzedać, nie chcę go kupić i nie chcę wyodrębnić prawa własności w tym lokalu, nie chcę go zgłaszać do księgi wieczystej, właściwie nic ja z tym lokalem nie chcę robić, takiego z punktu widzenia prawa, a zaświadczenie o samodzielności lokalu jest dokumentem urzędowym potwierdzającym, że dany lokal spełnia wymagania samodzielności lokalu zawarte w ustawie o własności lokali, to już ustawy nie będę przytaczała, jest niezbędne do dokonania czynności wydzielenia lokalu jako samodzielnej nieruchomości lokalowej z nieruchomości głównej. Stanowi to załącznik do wniosku składanego w Wydziale Ksiąg Wieczystych. Co tam jeszcze? Wydzielenie lokalu jako odrębnej nieruchomości, jako do ustanowienia dla danego lokalu prawa odrębnej własności, z którym się wiąże własność nieruchomości wspólnej. Tutaj nigdzie to u mnie nie występuje. Najczęściej jest wydawane przy sprzedaży lokalu nowemu nabywcy w nowo wybudowanym budynku, bądź przy sprzedaży przez spółdzielnię lub gminę mieszkań dotychczasowym najemcom lokali. I jest wydawana albo spółdzielni, albo deweloperem. Więc ja rozumiem, że ktoś pobudował dom, chce go dalej sprzedawać, tak? Albo go dzielić i wtedy jemu to zaświadczenie jest potrzebne, on jest właścicielem tego budynku, jemu to zaświadczenie jest potrzebne, po to, żeby mógł się tym blokiem czy tym budynkiem dzielić dalej. Czy ja to dobrze rozumiem?
No, to wychodzi.
No właśnie. Więc po jakiego uja oni chcą ode mnie zaświadczenia o samodzielności lokalu, kiedy to oni są właścicielami tego lokalu?
Dobre pytanie.
No właśnie. I rozmawiałam dzisiaj z radcą prawnym, który, to jest wszystko prawo cywilne, z radcą prawnym, który się specjalizuje od 10 lat w tym, w sensie kilkudziesięciu lat i powiedział, że takie zaświadczenie to oni sobie mają sami załatwić i nie ma żadnych podstaw prawnych do tego, żeby to pismo ode mnie żądać. Ale to jest nieważne, no. Bo ja oczywiście jestem w stanie, jakby to kosztuje 17 zł, jestem w stanie to od nich wyciągnąć, ale żeby w ogóle złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu, muszę dołączyć do tego wniosku, zrobione przez osobę uprawnioną rzuty na to mieszkanie, gdzie jest pokazane, jak wygląda to mieszkanie, jaki jest metraż i tam wszystkie inne takie rzeczy. Wspomnę, że jakieś 2 czy 3 tygodnie temu byli u mnie ludzie z administracji, którzy dokładnie to robili, w sensie robili plany mieszkań, dlatego że administracja zagubiła poprzednie i robili nowe plany wszystkich mieszkań. Więc zrobili to, co jest potrzebne do wydania tego wniosku. Oni są właścicielami tego budynku, więc oni powinni występować o to zaświadczenie, a mimo to obligują mnie do tego. Rozumiesz? Rozumiecie?
Można było wygrać coś, ale niestety nikt tego nie rozumie.
Tak. I mój pełnomocnik powiedział, że akurat tym zaświadczeniem nie powinnam się przejmować, ponieważ w żadnym stopniu nie jest to podstawa do eksmisji. Tak jak tutaj Lukszmar pisze, że za 17 zł na mnie naślą inspekcję i mnie wyeksmitują. Nie, to zaświadczenie absolutnie nie jest podstawą. Podstawą do wyeksmitowania mnie stąd jest to, jak nie przedstawię opinii technicznej, że to, co zrobiłam w domu, jest błędne, jest zgodne z prawem budowlanym. I potem przyznam, że trochę mi już udało się pozałatwiać w tym zakresie, aczkolwiek jeszcze nie wiem do końca, jak to wyjdzie. Miejmy nadzieję, że jest tak, jak my myślimy, w sensie ja i przyjaciele, którzy mi pomagają, że po prostu w administracji pracują debile i jak zobaczą jakiekolwiek profesjonalne pismo z profesjonalną pieczątką inżyniera, który zresztą jest wpisany do tej Okręgowej Izby Inżynierów, tylko że nie jest inżynierem nie od spraw budowlanych, to po prostu sobie dadzą spokój. A jeszcze właśnie tak pomyślałam, żeby po prostu ustanowić sobie pełnomocnika, bo jeśli mój pełnomocnik zacznie z nimi korespondować, to tym bardziej powinni się odczepić. Ale ale właśnie ten prawnik, którego ja się dzisiaj doradzałam, powiedział, że nie ma takiej potrzeby i że najlepiej to załatwiać takie sprawy polubownie, a nie zaogniać tej sytuacji. Co ty myślisz na ten temat?
Ja, jeśli chodzi o ludzi, którzy pracują w takich spółdzielniach czy w dużych, przeważnie państwowych firmach, które administrują, to mam takie doświadczenie, może nie osobiście, ale inaczej powiem tak, mój ojciec między innymi prowadzi firmę, która między innymi zajmuje się administracją nieruchomości i no ja na przykład widziałem pisma pisane czy jakieś zapytania od miejskiego zarządu budownictwem, czy jak to się nazywało wtedy, to się i tak zmieniło w tej chwili nazwę, bo to już było parę lat temu, to na przykład ludzie nie wiedzieli, czy ważniejsza jest ustawa, czy uchwała wspólnoty. Nie mówiąc już o tym, że firma administrowała wspólnoty mieszkaniowe jako firma państwowa, nie miała prawa tego robić. Mogła tylko zajmować się mieszkaniami komunalnymi. No, także tak wyglądają przeważnie te rzeczy. Ludzie tam siedzą lata na tych stołkach i się nie znają, no.
Ale to jest dla mnie szczerze dziwne, bo ja na przykład też siedzę lata na stołku i ja perfekcyjnie znam moją pracę.
No to pracowała taka pani, zresztą nieważne jak się nazywała, przez jakiś czas dla mojego ojca, która nie potrafiła napisać pisma. A ona wcześniej pracowała kilkanaście lat w zarządzie, znaczy w administracji miejskiej. Nie potrafiła pisma napisać do wspólnoty.
I dalej u niego pracuje?
Nie, no co ty.
To dobrze. Może mnie przyjmie. Ja umiem pisać pisma. Wszystkie. A już po tej sprawie z administracją myślę, że jeszcze więcej będę umiała. Dalej, co ode mnie wymagają? Wymagają kopię protokołu z przeglądu kominiarskiego przeprowadzonego w lokalu po dokonaniu w nim przebudowy. To jest ten protokół, który oni mają u siebie, bo to z tego protokołu przecież wyczytali, że u mnie są błędy w lokalu.
No, mnie to w ogóle nie dziwi, że nie chcą go jeszcze raz. Może oni go mają.
Ja po prostu nie mogę, no nie mogę. Protokół z prób badań w przypadku przebudowania instalacji. No to, to rozumiem. Chociaż się dowiedziałam się jeszcze, że takie próby badań w ogóle w budynkach wielomieszkaniowych przeprowadza się za zgodą administracji i z pracownikiem administracji, ponieważ wymaga dostępu do piwnicy i innych lokali, bo to jest próba taka polegająca na tym, że się gdzieś tam wkłada jakieś urządzenie, robi się ciśnienie i się patrzy, czy wszystko jest ok. I to nie wystarczy zrobić na obszarze tam, nie wiem, rury jednometrowej, tak jak jest u mnie w domu, tylko trzeba to robić na obszarze rur 10 kilometrów, czy tam ileś, nie?
No już bez przesady.
No przesadzam oczywiście, jestem kobietą, przesadzam. Ale, ale wiadomo, o co chodzi. No i oczywiście zaświadczenie aktualne z administracji inspektora, że inwentaryzacja jest zgodna ze stanem faktycznym. W sensie, że po tym, jak już dostanę wszystkie te papiery i wszystko będzie ok, to jeszcze muszę mieć wizytę inspektora albo zaświadczenie inspektora, nie wiem dokładnie, jak to wygląda, który po sprawdzeniu tych wszystkich dokumentów stwierdzi, że jest ok. I na końcu, to, co jest moim zdaniem najważniejsze i to, czego oni się najbardziej obawiają, od tego powinni zacząć, powinni wymagać tylko i wyłącznie tego jednego pisma ode mnie, no i może likwidacji tej kuchenki gazowej, rozumiem to, ale tylko i wyłącznie tego jednego oświadczenia powinni ode mnie wymagać. Wiesz, jakie to jest oświadczenie?
No, już zamieniam się w sług. Umieram z ciekawości.
Oświadczenie najemcy, czyli mnie, o zrzeczeniu się roszczeń w stosunku do wynajmującego, czyli administracji, w związku z dokonaną, znowu błąd, przebudową, przejęciu odpowiedzialności za jej wykonanie. Wiesz, co to znaczy?
To trzeba takie oświadczenie składać?
Tak, wiesz, co to znaczy, nie?
No, że nie będziesz się domagać jakby... czego domagać się, no czegokolwiek tam, czego można się domagać,
że nie będę się domagała
domagała
pieniędzy za to, że na swój własny koszt wyremontowałam komunalne mieszkanie.
Co? Przeczytaj to jeszcze raz.
Oświadczenie najemcy o zrzeczeniu się roszczeń w stosunku do wynajmującego w związku z dokonaną przebudową, przejęciu odpowiedzialności za jej wykonanie.
No to przejęcie odpowiedzialności za jej wykonanie, to rozumiem. Ale roszczenia to muszą być nie tylko pieniężne, nie mogą być roszczenia.
A, no to dobrze, że mi rozszerzyłeś, bo ja myślałam, że to tylko o pieniądze chodzi. A to też chodzi o wszelaką naprawę.
No, na przykład, że coś nie działa i że ty się do nich nie możesz zgłosić, że coś mi nie działa.
Ale widzisz, problem jest właśnie taki, że mi przestanie działać właśnie dlatego, że oni do mnie przyszli i że każą mi to wszystko polikwidować. Bo mi to wszystko działało i wszystko było super. A teraz przestało mi działać po tym, jak oni tutaj przyszli i zrobili mi raban i każą mi...
Co przestało działać?
Jeszcze raz.
Co przestało działać?
No jeszcze mi nie przestało działać, ale przestanie mi działać wtedy, kiedy z powrotem wróci to do stanu poprzedniego.
A, w tym sensie.
Bo mi nie o takie działanie tych rzeczy chodzi, jakie oni mi narzucają. A jestem jeszcze ciekawa i tutaj, no nie wiem, jestem jeszcze ciekawa, czy jak zmienię sobie tą instalację gazową, ale nie podłączę do niej kuchenki, a czy oni mi wtedy mogą nakazać podłączenia tej kuchenki i używania mi tej kuchenki? Myślisz, że mogą?
Nakazać ci używania kuchenki,
tak.
Że nie mogą.
A podłączenia kuchenki?
A ta kuchenka była na wyposażeniu?
Nie. Ale no najśmieszniejsze jest to, że ten były najemca, z którym ja się zamieniłam na mieszkanie, kuchenkę na wyposażeniu miał. Ale ja tej kuchenki nie miałam, ponieważ ja tego mieszkania nie dostałam od administracji, tylko od człowieka, z którym się zamieniłam na to mieszkanie. I on mi kuchenki w wyposażeniu nie zostawił. Mhm. Więc teraz na dobrą sprawę administracja w żaden sposób nie może mi narzucić, tego, że ja nie mam u siebie podłączonej kuchenki, albo powinni mi tą kuchenkę dać.
O, no że to jest sposób, żeby wydębić kuchenkę.
I chyba tak zrobię po prostu. No, myślę, że Myślę, że przez pewien czas się dobrze pobawię, polemizując z nimi i pisząc pisma, że uważam za bezsensowne wymaganie co najmniej 5 dokumentów z tego, co tutaj jest. A jest ich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tak, no to 3 nawet jestem w stanie tutaj zaakceptować.
W zasadzie, skoro chociażby jeden z tych punktów można podważyć, jest bezsensowny, chociażby o tym, o tej samodzielności lokalu, chyba całe pismo można tak jakby traktować jako nieważne, czy nie?
Nie wiem właśnie, wiesz? I tutaj mi jest potrzebny prawnik.
Nad tym się teraz zastanawiam, tak od kilku minut.
No nie wiem, tu jest mi potrzebny prawnik, więc jestem już umówiona przekazania dokumentów inżynierowi budowlanemu. Dobrze ja mówię?
No nie wiem, komu tam będziesz przekazywać.
No komuś z polecenia twojego.
A inspektorowi budowlanemu.
Tak. A jak ja powiedziałam?
Inżynierowi budowlanemu.
Aha, inspektorowi budowlanemu, tak. Inspektorowi budowlanemu, co tutaj jeszcze? Inżyniera do spraw instalacji mam też pokażę mu to i mam prawniczkę, której to pokażę i no i się zastanowimy, no i się zastanowimy, co z tym zrobić. Myślę,
ale
że
będzie się działo, ale będzie
tak, no i myślę, że no trochę się boję oczywiście, że mnie stąd wyrzucą, bo kupę kasy włożyłam w to mieszkanie, nie? Ale tak na dobrą sprawę nie mają podstaw, jeśli już koniec końców wszystko przegram i przebuduję tak, jak ma być, tak jak było, o tak to nazwę, no to nie mają podstaw, żeby mnie wtedy wyeksmitować, tak?
No nie mają. Jak wrócisz do stanu poprzedniego, no to nie ma podstaw do eksmisji. Zresztą chyba nawet nie jestem przekonany, czy to byłoby wystarczające do eksmisji, tak na dzień dobry.
Nie,
to jeszcze by
nie. Znaczy, może tak, ale tutaj jest napisane, że przewrócenie pierwotnego stanu lokalu lub legalizacja dokonanych zmian winna nastąpić w terminie 3 miesięcy. Niezastosowanie się do wskazanych wymogów uprawniać będzie wynajmującego do podjęcia czynności zmierzających do wypowiedzenia umowy najmu.
No to jeszcze czas.
No na razie się jakoś tym nie bardzo przejmuję. Tak czy siak, tutaj Lukszmar zadał bardzo ważne pytanie, czy ja im płacę, czy oni mi pomagają pro bono, więc no niektórzy tak, robią to po przyjacielsku, aczkolwiek no wypadałoby się chociaż kolacją czy tam piwem odwdzięczyć. Ale za większość i to tych takich największe kwoty będę musiała niestety zapłacić. Tutaj jest zresztą napisane w tym piśmie na samym początku, przed tymi pismami, które ode mnie wymagają, że ewentualna możliwość zatwierdzenia przeprowadzonej zmiany w układzie lokalu poprzez wykonanie inwentaryzacji ma nastąpić we własnym zakresie i na własny koszt. I powinna być uzupełniona o poniższe dokumenty, te, które tutaj napisałam, aczkolwiek no ja myślę, że taka zabawa to około 5000 mnie jeszcze zabawi, to jeszcze mnie wyniesie. A z racji tego, że jestem w dużym dołku finansowym, psychicznym zresztą też, ale już coraz mniejszym, bo mnie podnoszą na duchu, że jednak tą sprawę da się załatwić, tak żeby wszyscy byli zadowoleni, no to no to dalej jestem jakby w dołku finansowym, tak. I to
dlatego sponsorujcie.
Wcale nie takim małym. Tak, dziękuję, mój rzeczniku.
Nie, Radio Enklawa sobie poradzi, ale
więc założyłam sobie w końcu te konto bitcoinowe, czy jak ono się tam nazywa, i można już płacić na prawniczka, więc no prosiłabym o jakieś tam datki. Bardzo mi się przydadzą teraz te pieniądze. Wiecie, że do tej pory mówiłam, żeby płacić na enklawę, niech ona się rozwija za te pieniądze, ale no ale jestem naprawdę w ciężkiej sytuacji teraz. Zostałam tutaj sama na mieszkanie. No mimo, że się za granicą zarabia, ale raz mars nie ma, to jest tam różnie wiadomo. I pieniędzy, i pracy, także każdy grosz nam się przyda. I no.
Może coś na Polak potrafi.
No nie wiem. Tam to mogę ewentualnie jak zniszczyć urzędnika. Coś, jakiś projekt zrobić. To jest jedno, żebyście płacili. Pamiętajcie o tym, że połowa z tego, co wpłacicie, pójdzie na enklawę, połowa pójdzie na prawniczka, więc jakby też Martin tutaj za tworzenie tego, co jest, tych nowych mikrofonków w logo, też swoje dostanie, nie będzie pokrzywdzony.
No czyli i trzeba płacić dwa razy tyle, co się chce dać.
I to też. No i jeszcze jakbyście znali jakichś inspektorów budowlanych albo prawników, kto się chce zainteresować tą sprawą, to bardzo proszę o jakiś kontakt. Szczególnie inspektorów budowlanych, bo to oni są najdrożsi zawsze. No i tutaj mi Kudłaty trochę pomaga w tym zakresie, ale on ma znajomości 600 kilometrów od mojego miejsca zamieszkania, więc jakby było coś tutaj bliżej stolicy, to byłoby bardzo miło, nie? No w końcu jest nas dużo i każdy zna każdego, może się znajdzie akurat ktoś, kto zna inspektora budowlanego, który jest normalny, no, i który przyjdzie i nawet jeśli mi powie, że tak jest źle i że muszę to przebudować, to niech przynajmniej mi to wytłumaczy, tak? Albo powie, jak przebudować, żeby było ok. No, to dla mnie jest naprawdę bardzo ważna sprawa. Mam czas do połowy lutego, więc jeszcze trochę, ale ciąży mi to strasznie na sercu, na śnie, na psychice. Chciałabym już ten temat jak najszybciej rozwiązać, bo ja po prostu przez niego nie jem, nie sypiam i robią mi się zmarszczki. I siwe włosy.
Stefan pyta na czacie, czy Kudłaty jest inspektorem budowlanym. Otóż nie, ale znam pewnego inspektora budowlanego, już to napisał Lukszmar. To jest trochę jak w filmie Chłopaki nie płaczą. Byłeś w Stanach? Widzisz, a ja znam kogoś, kto był.
To jest fajne. Kawał na koniec. Przygotowałeś kawał?
Nie, miałem przygotować kawał.
Tak. To ty poszukaj kawału, a ja dzisiaj w ramach kącika kulinarnego, muszę porobić dżingle, wiem o tym, ciągle zapominam, w ramach kącika kulinarnego zamiast przepisu przyniosłam i wam odczytam produkty żywnościowe zakwaszające i alkalizujące organizm, czyli co jeść, żeby być zdrowym. Produkty żywnościowe różnią się zawartością pierwiastków. Kwasotwórcze są bogate w chlor, fosfor i siarkę. Zasadotwórcze są bogate w wapń, sód, potas i magnez. No i tutaj tak na szybko. Produkty wysokokwasotwórcze, czyli te złe, tak? Dobrze mówię? Te złe. Mięso i wędliny, szczególnie wieprzowina, no to te złe. Cukier i produkty zawierające cukier, słodziki, biała mąka pszenna, biały ryż, ser, żółte, kawa, czarna herbata, kakao i czekolada, sól. Połowa z tego to jest obecnie mój jedyne rzeczy, które jem, czyli kakao i czekoladę i wszystko, co ma cukier w sobie. Jestem bardzo niezadowolona, że nie wolno mi tego jeść. Produkty średnio kwasotwórcze. Ryby, jaja, chleb żytni, płatki zbożowe, makaron pełnoziarnisty, ryż brązowy, orzeszki ziemne, piwo. Produkty słabo kwasotwórcze. Twaróg, orkisz i pełnoziarniste produkty orkiszowe, kasza gryczana, makaron sojowy, orzechy laskowe i orzechy nerkowca. A jeszcze otrępy i fruktoza. Otrępy są pyszne. Produkty neutralne. Masło świeże, śmietana, serwatka, jogurt naturalny, oleje roślinne. Co znaczy masło świeże? To takie masło? Czy jakie?
No takie, żeby nie było zjełczałe.
Aha, no okej. Okay. Czyli takie masło z dodatkiem margaryny też może być, czy nie?
To nie jest masło. Masło to jest masło.
Aha,
rozumiem. Istota chodzi mi po kuchni teraz i szpanuje masłem.
Rozumiem. Produkty wysoko zasadotwórcze teraz. To dobra. Warzywa. Bakłażany, dynie, cukinie, ogórki, sałaty liściaste. A są jakieś inne sałaty? Botwina, szpinak, czarna rzodkiew. Soki warzywne, świeże, bez cukru. Owoce. Kiwi, arbuz, ananas. Kiwi, arbuz, ananas. Soki owocowe, świeże. Daktyle, figi i rodzynki. I prawdziwki, kurki. A, z grzybów. Prawdziwki i kurki. Przy czym mogę powiedzieć, że ja słyszałam, że jedną z najzdrowszych rzeczy oczyszczających organizm, które w miarę są dobre w smaku, to jest suszony ananas. Jak kiedyś będziecie mieć jakiś problem z żołądkiem, zatrucie, wymioty, nawet po alkoholu, wszystko jedno, suszony ananas bardzo, bardzo pomaga. Odbudowuje to, co zostało zniszczone przez wasze balowanie. Produkty średnio zasadotwórcze. Buraki, brokuły, kapusta, marchew, malery, marchew, seler, pomidory, chrzan, fasolka szparagowa, kalarepa, porszczaw, szpinak gotowany. Owoce. Dojrzałe banany, słodkie brzoskwinie, mandarynki, pomarańcze, cytryny, maliny, truskawki, awokado i dojrzałe winogrona. Awokado to u mnie tylko szczury jedzą. Ja to nie lubię strasznie. Produkty słabo zasadotwórcze. Kalafior, cebula, raszponka, kiełki pszenicy i orkiszu. Znowu orkisz. Orkisz bardzo zdrowy. Owoce, wiśnie, czereśnie, dojrzałe jabłka, gruszki i śliwki. Zielona herbata, oliwa z oliwek, migdały i maślanka. No, maślanka już była, a nie, przepraszam, to był jogurt natura. Używki i napoje alkoholowe. Kawa czarna działa silnie zakwaszająco. Zbożowa od neutralnego do lekko zasadowego. Czarna herbata silnie zakwaszająca. Herbata zielona słabo zasadotwórcze. Wytrawne wino słabo zasadotwórcze. W ogóle bardzo jest polecane jakby picie wina po obiedzie, szczególnie po mięsie. Alkohole wysokoprocentowe, działanie silnie kwasotwórcze. Ogólnie chcę żyć zdrowo, nie pij wódki.
A piwo? Piwa nie było.
Tutaj jest, przepraszam, nie, chyba go nie przeczytałam, tak. Piwo, działanie lekko lub średnio kwasotwórcze, w zależności od tego pewnie ile ma procent. No czym więcej procent, tym jest bardziej szkodliwe, tak?
Ale wino ma więcej procent, to jest zasadotwórcze. A?
Po pierwsze są wina i wina. Są wina takie, co nawet dzieci je piją, są tak mało procentowe. A po drugie Stefan dał kawę na czacie. Możesz go przeczytać?
Majster wchodzi do remontowanego pokoju.
Jeszcze
wyżej. Majster na budowie pyta się robotnika. Jesteś, czat mi przeskakuje, nie widzę. Majster na budowie pyta się
jeszcze
robotnika.
Jeszcze wyżej.
Jeszcze wyżej, który?
Poucza czemu... budowlańców, ja widzę. To jest chyba pierwsze.
Na budowie. A czemu ty dzisiaj nic nie robisz? Pyta się Muraz swojego pomocnika. Ręce mi drżą po wczorajszym. No to przesiewaj piasek.
No. Aha, bo to jest chyba... Aha, bo to jest kilka po prostu.
Tak, jest kilka.
Aha, to ja teraz następny. Do pracy na budowie zatrudnia się robotnik. Co pan umie robić? Mogę kopać. A jeszcze? Mogę kopać. A schody potrafi pan zbudować? Mogę. To tylko trzeba wykopać. A nie, przepraszam, tylko trzeba długo kopać.
Na samym końcu, to co najważniejsze.
Śmieszne. Teraz ty.
Majster na budowie się pyta robotnika, dlaczego ty nosisz po jednej desce, a Nowak po dwie? Bo ten lej nie chce mu się dwa razy chodzić. Zaraz jest obok drugi, z tym samym to przeczytam. Na budowie przychodzi facet i się pyta, ilu was tu pracuje? Z majstrem czy bez? Z majstrem. 9, a bez majstra to nikt nie pracuje.
Teraz ja. Majster wchodzi do remontowanego pokoju i wrzeszczy. Ile razy mówiłem, żeby nie palić w czasie pracy, na co jeden z pracowników, plując na podłogę, mówi, a kto tu pracuje?
To jak w urzędzie.
Spotykają się dwaj budowlańcy w czasach kryzysu. Jak ty to robisz, że twój dom jeszcze wciąż się nie zawalił? Ładuję 10 worków piasku i jeden worek cementu. To jednak dodajesz cement?
To jak z tymi papierosami. Na tej samej zasadzie.
To tak w tym było. W alternatywach też pamiętam, że coś było z tym piaskiem i cementem, jak oni budowali te budynki, te nowe osiedle. Gdzie tam był taki przechył, że jak obraz chcieli powiesić, to spadł.
A to nie było w... przechył nie był w Philips Konopi? No. A nie, oni tam nic nie budowali. Zresztą wszędzie tam były przechyły, przecież to wszystko siadało.
Ja teraz widzę po swoim bloku, mój blok jest przecież jeszcze sprzed czasów alternatyw budowany. Z którego roku są alternatywy? O których to czasach mówi? O 80. gdzieś, nie?
No, chyba jeszcze końcówka 70. wydaje mi się.
No to mój blok jest jeszcze starszy i ja tutaj po swoich, ja mam blok z cegły, po swoich widzę, jaki ja mam nierówno, a najbardziej to widać jak...
Nierówno pod sufitem.
Pod sufitem jest najbardziej nierówno właśnie.
Ale to nic dziwnego, to nawet w nowym budownictwie.
Najbardziej to widać, jak się maluje ściany i na górze się przykleja taśmę tą, która jest ochronna. To po prostu nie udało mi się ani razu pomalować tak, żeby było równo. Mimo, że taśma mi się przykleja równo, także nie mam żadnych tam znaków, że coś z nią jest nie tak, nie? No to śmieszne.
W nowym budownictwie sufity też nie są równe. Nawet w tych super drogich, znaczy super drogich, no w jakichś tam powiedzmy, że bardziej prestiżowych osiedlach. To jak się przyłoży coś prostego, od razu widać, jaki krzywy jest sufit.
A dlaczego tak się dzieje? To jest trudne do zrobienia?
Nikomu się nie chce robić tego prosto, bo tego i tak nie widać, dopóki się czegoś prostego nie przyłoży.
Aha, a czy jak jest odbiór techniczny takich debili, co się teraz mnie czepiają, to oni nie muszą przykładać tych takich...
Wydaje mi się, że to się mieści w jakiejś tam tolerancji.
Aha, że musi się mieścić w tolerancji i wtedy jest okej.
Ja nie wiem, jakie są według norm tam dopuszczalne odchylenia, ale no jakoś to przechodzi badania odbiory techniczne, więc musi to być okej. Okay. A sprawdziłem alternatywy 4, jednak jest to początek lat 80.
No właśnie. No
a emitowany właśnie. Był dopiero w 86 pierwszy raz.
No tak mi się wydawało, że już takim byłam kontaktowym człowiekiem, jak to puszczali. No. Stefan dalej pisze kawały. Jeszcze jeden taki odnośnie tego, o czym żeśmy przed chwilą rozmawiali. Na pustym jeszcze placu budowy brygadzista staje przed robotnikami i mówi: panowie, rozpoczynamy, pamiętajcie, budujemy solidnie, bez fuszerki, bez wynoszenia na lewo materiałów, budujemy najlepiej jak umiemy, bo budujemy dla siebie.
A co to będzie? Pyta się jeden z robotników.
Miejska Izba Wytrzeźwień. A Kolska to... chociaż nie wiem. Jaka jest u was Izba Wytrzeźwień? Na jakiej ulicy?
W Gdańsku?
Tak.
Czekaj, jak się nazywa ta ulica? To teraz znajdę. Wiem, gdzie jest. Jest tuż obok dworca PKS-u. Jakby kogoś wypuścili w samych tam tylko... No, powiedzmy, że nie w samych skarpetkach, ale tak upraszczając, to na PKS ma blisko. I dworzec główny jest zaraz obok, także jak ktoś obcy zabłądzi, popije, to nie ma problemu.
W Krakowie...
miasto przyjazne pijanym turystom.
W Krakowie jest jakoś tak śmiesznie, bo jest na Radosnej, na Wesołej. Ktoś to pamięta? Tutaj są ludzie z Krakowa. Nie powiedzą. Jest jakaś taka ulica właśnie... I też pamiętam, że zakład, że areszt śledczy jest na jakiejś śmiesznej ulicy tam.
Lub znalazłem jest na 3 maja.
Aha, na 3
jest
maja.
Jest w Gdańsku.
No taka prosta. W Warszawie jest na Kolskiej.
Gdyby była kawałek dalej... A nie, to też jest 3 maja. To nie. Ale gdyby była po drugiej stronie, o, bardzo niedaleko są takie piękne ulice. Rajska jest niedaleko. Co my tu jeszcze mamy? Aksamitna.
My mamy...
Aż się prosi, żeby tam Izbę Wytrzeźwień zamontować.
My mamy całą dzielnicę w stolicy, która ma same...
Wesoła jest obok, Jasna.
Która ma same ulice związane z państwami, czyli jest jakaś tam azjatycka, afrykańska, islandzka i inne takie. Cała dzielnica jest taka. Śmieszne, nie?
W jakim to mieście jest?
Marokańska, w stolicy.
A, no dobrze. No, bo to mi umknęło. Ja tylko dzisiaj jestem trochę śnięty, bo jestem zmęczony po pracy.
A ja jestem zmęczona, wycieńczona psychicznie panami z administracji.
Oj, oni potrafią wycieńczyć psychicznie.
Oj, potrafią, potrafią. To, żeby nie przedłużać już...
Ja znalazłem inny dowcip, tak z innej beczki. W autobusie straszny ścisk, nagłe hamowanie, pisk opon i młoda dziewczyna wpada na starszego pana. Ale tłok usprawiedliwia się. To mój, mówi chłopakowo.
Wiesz co, wyłączyłam się. Śmieszny jest?
Nie, nic nie straciłaś.
A, Izba Wytrzeźwień w Krakowie jest na ulicy Rozrywka 1.
O,
Rozrywka. Rozrywka 1, a jeszcze pamiętam Aresz Śledczy jest na jakiś taki śmieszny Aresz Śledczy Kraków. Tutaj sprawdzam. Tak dobrze, prowadzić tę audycję. Poprawiam nastrój, wiecie? Tak się użeram z takimi niedorozwojami przez większość życia, a tutaj, no, dobrze, że wy jesteście. A nie, tutaj jest jakiś na mantę lubik tylko. I to chyba tylko ten jest. To mi się coś pomyliło. To może w Łodzi jest na jakiejś tam śmiesznej takiej ulicy. Bo chyba w Łodzi też jest jakaś taka śmieszna. No dobrze. To kończymy już. Nie przedłużajmy już. Wesoło się zrobiło. Na koniec myślę, że już dużo z nas poprawiło sobie nastrój.
Nie tylko pojawił się Areszt Śledczy, Izba Wytrzeźwień, budowa.
Tak. I Lukszmar mówi, że pomagacie mi poprawić nastrój po, chyba powinno być, zmaganiach z biurwami. To nie są biurwy, tylko biurwostaci.
Kto to są biurwostaci?
No, męskie biurwy.
No to też są biurwy.
Nie. Stefan jeszcze, kawał. Dwaj robotnicy na budowie rzucają monetę. Jak wypadnie reszka, gramy w karty, mówi jeden. Jak wypadnie orzeł, idziemy na piwo, dodaje drugi. A się pyta, a jak stanie nasz tort? To trudno, pech to pech, wtedy idziemy do roboty.
A to taki sam był o studentach. Budzą się rano studenci w akademiku i najstarszy mówi, rzucamy monetą. Jak wypadnie orzeł, idziemy na piwo. Jak wypadnie reszka, to idziemy na wódkę. Jak stanie nasz tort, to śpimy dalej, a jak zawiśnie w powietrzu, to idziemy na zajęcia.
Czy kiedyś zawisła w powietrzu?
Nie odnotowano takiego.
Dobrze. To ja na koniec podziękuję wyjątkowo za pocztówkę Las Vegasową jako wspomnienie pięknych moich przeżyć w tym mieście. Było rewelacyjnie wtedy, naprawdę. Przyszło. A i tutaj mi jeszcze słuchacz mówi, że on nigdy nie jest na żywo. Myślę, że to z uwagi na różnicę czasu, bo to jednak dużo jest i pewnie pracuje wtedy. No to jak będziesz słuchał, to może też pracujesz. To ja ci współczuję. Ale cieszę się, że tam jesteś, bo tam ta biurokracja jest na pewno dużo mniejsza niż tutaj, w tej naszej tragicznej Polsce. No ale cieszmy się. Może być gorzej. Może być?
No pewnie.
Mogą mnie wyeksmitować. I co wtedy?
Co wtedy?
Wprowadzę się do Kudłatego i będziemy nadawać co tydzień z jego kuchni.
Będziemy rządzić. Tutaj podjąłem silne rządy z Gdańska.
A może się przeprowadzę do twojej mamy? Ona przynajmniej będzie mi karmiła.
No co ty? Będzie cię karmiła? No. Czemu mnie nie karmi?
Bo tam nie mieszkasz.
No, to dlatego.
A mnie będzie karmiła. A poza tym mnie uwielbia. Wszyscy mnie uwielbiają.
To po tylko jednej rozmowie telefonicznej.
Tylko po jednej, no, rozmowie telefonicznej. Dwóch już!
Tak?
Albo trzech nawet. Tak.
No.
Bo ja pamiętam, że jak w Sylwestra z nią rozmawiałam, to już byłyśmy zaprzyjaźnione. Więc tych rozmów musiało być więcej.
Może to już był ten stopień.
Ten stopień znajomości.
Ten stopień szampana.
A może... Lukszar mówi, Beciu, jak cię nie lubić? I tym miłym akcentem kończę prawniczka 20 listopada 2014 roku. Licząc na datki i wsparcie biurwokratyczne, w sensie szukajcie wśród rodziny, wśród znajomych, inspektorzy. To jest to, czego Becia potrzebuje.
Może słucha jakiś inspektor budowlany.
Inspektor Gadżet! Pamiętasz tu bajkę?
Pewnie.
Inspektor Gadżet. A pamiętasz najśmieszniejszy fragment z Inspektora Gadżet? To jest to, co ja zapamiętałam, widziałam to pewnie 25 lat temu. To było, jak inspektor się kończy, kąpie w zlewie i ktoś podszedł i wyciągnął jak się nazywa, ten korek. No i on zaczął spływać razem tam do środka, bo był taki malutki Inspektor Gadżet. I tam on krzyczy, o, tu jestem, tu jestem. No i ten ktoś go tam wyciągnął, już nie pamiętam to. Ten ktoś go wyciągnął i mówi, a, przepraszam, przepraszam. A on mówi, nie przepraszaj, tylko zrób mi gorącą kąpiel. I to przez bardzo długi okres czasu, po prostu jak ktokolwiek mi coś zrobił złego i mnie przepraszał, to ja tak mówiłam i wszyscy się na mnie patrzy jak na nienormalną.
To chyba nie jest aż takie dziwne.
To nie jest aż takie dziwne, jak ja tak mówię? Czy nie jest dziwne, że się patrzyli na mnie jak na nienormalne?
Taki mały, miły akcent na zakończenie.
Nienormalna Becia potrzebuje inspektora.
I to budowlanego.
Inspektora budowlanego potrzebuje, tak. Więc bądźcie w gotowości do szukania mi tego, czego potrzebuję. To żegnamy się już, bo już jesteśmy po czasie, ale żeśmy się rozgadali dzisiaj po czasie. Fajna audycja dzisiaj była. Uważam tą audycję za fajną. Jak nie dostanę pełnych 5 gwiazdek, to się zdenerwuję. Naprawdę zdenerwuję się.
Becia uważa tą audycję za fajną, bo tym razem się nie kłóciłem.
Nie.
Bo nie za bardzo mnie mocno.
Nie dlatego.
A, to przepraszam.
Po prostu taka była... Wiesz, takie dużo pozytywnego, nie? Było, że i przepisy się zmieniają, i prezydenci się zmieniają, i może coś będzie takiego lepszego, i może też ta administracja się zmieni, co?
Ale to jeszcze w tym 10-leciu?
No nie wiem, no mam nadzieję, że przez te 3 miesiące i że zaakceptują wszystko, co im tam dostarczę i dadzą mi święty spokój, żebym mogła gotować moje parówki tam, gdzie ja chcę, a nie tam, gdzie oni mi nakasują.
Powiesz im, panie, kiedy to było, to już w zeszłym roku, nieważne.
Może im tak powiem, tak. Dobrze, to żegnamy. Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy na żywo i nieżywo i zapraszam za tydzień. Nie wiem, czy Kudłacz będzie. Jak ci się widzi to wspólne prowadzenie ze mną?
No jak mnie za mocno nie okrzyczysz, to znowu to...
A przepraszam, będziemy gadać o eksmisjach w przyszłym odcinku i jeśli Kudłacz nie będzie współprowadzącym, to będzie przynajmniej chwilowym gościem, bo to jest człowiek przygotowany w tym zakresie.
Znaczy jeszcze nie, ale mam źródło.
Że będzie przygotowany w tym zakresie. To są rzeczy, które myślę, że nawet nie ze względu na mnie, bo to z zupełnie innego powodu chcę poruszyć ten temat, ale to są rzeczy, które warto wiedzieć nie jako człowiek, który jest wyrzucany, ale jako człowiek, który jest własnością lokalu, z którego nie może albo może wyrzucić tego, który tam mieszka. Z różnych powodów.
Ja może nawet źródło powinienem zaprosić, żeby przyszło na audycję.
Myślisz, że dasz radę?
Nie wiem, spróbuję.
To by było fajne tak się dowiedzieć, no bo on, no... I nawet tego inspektora budowlanego można zaprosić. Wszystkich w ogóle zaprośmy. Ale no, można się tak umówić, że jak ktoś ma jakąś wiedzę techniczną, przecież tutaj różni ludzie, tak, przychodzą, jak ktoś ma jakąś wiedzę techniczną, to ja bardzo zapraszam, żeby przyszedł i się wypowiedział, nawet możemy zrobić trochę dłużej. Myślę, że warto poruszyć te tematy mieszkaniowe, bo niemożność wyrzucenia ludzi z własnego lokalu wtedy, kiedy przestają ci płacić pieniądze albo jak ci niszczą ten lokal, to już jest teraz na no, jakimś, jak rak, no. Że po prostu no, to się dzieje wszędzie.
Przyjdzie taki, przebuduje lokal i go nie możesz wyrzucić. No nie możesz.
Akurat ci mogą. A to jest właśnie też jakieś nieporozumienie, że jak państwo chce wyrzucić, to może to zrobić bez niczego, ale jak ty chcesz wyrzucić kogoś ze swojego lokalu jako własności prywatnej, to państwo ci wtedy robi problemy. Także warto przyjść za tydzień i warto posłuchać. Zapiszę to jako tytuł audycji w ogóle przyszłej. I no, i już wiecie mniej więcej, czego się spodziewać. Tak, uważam, że warto ten temat poruszyć. Zgadzasz
warto,
się?
Warto poruszyć temat, bo jest ciekawy. Znaczy ciekawy, jest przydatny się może okazać.
Tak, tak. Może się okazać przydatny. Szczególnie, że chciałabym się dowiedzieć, kiedy oni tak naprawdę mogą mi wyeksmitować.
Ale spółdzielnia to jest na trochę innych prawach.
Że administracja. To administracja? Administracja.
A kto jest właścicielem lokalu?
Gmina.
Aha.
Zarząd no. gospodarowania nieruchomościami, dokładnie.
Mhm. No to, tak, to gmina w takim razie. To ty już w ogóle.
Ale przecież idzie zima. Nie mogą mnie wyrzucić na zimę. W lutym też mnie nie mogą wyrzucić.
Muszą ci dać lokal zastępczy.
Który znowu sobie przeremontuje. I tak będę cały czas. To będzie śmieszne, co?
No.
Ale obiecuję, że jak się będę wyprowadzała z tego lokalu, to zdewastuję wszystko to, co zrobiłam. Nie zostawię im niczego po prostu.
Zobaczymy, czy Becia dotrzymuje słowa.
Tak, będzie to nie lada rozkosz. Więc zrobię imprezę pożegnalną w mieszkaniu i pozwolę moim gościom na wszystko.
Yeah.
A jeszcze jedno. Kudłaty tutaj, który jest gościem, urządza Sylwestra w tym roku.
Ale ja urządzam go jednak?
Tak, ale urządza tego Sylwestra u mnie w domu, w stolicy.
Ja jestem gościem.
Nie, no skąd? Ja się tam nie odzywam w ogóle. Co ma być, to będzie.
To rób to, co chce. To.
Wszyscy jesteście zaproszeni. Mieszkanie nie jest jakieś szałowo wielkie, ale w ostatnim roku na Sylwestra zostało u mnie chyba 12 osób na noc, z tego, co ja tam liczyłam, czy 11. I wszyscy się zmieścili na noc samą.
Na szczęście nikt nie sprawdził, czy jest to 6 metrów na osobę.
No, nikt nie sprawdzał. A było nas dużo, dużo więcej. I myślę, że większość miło wspomina ten pobyt tutaj, więc zapraszam. Zapraszamy właściwie, tak? Ty też tak. Zapraszasz?
A ty zapraszasz?
No ja zapraszam. Ja
zostałem postawiony przed faktem dokonanym, że to ja organizuję cokolwiek. Więc dobrze, niech będzie. Powiedzmy, że ja coś tu organizuję. Tak chodźcie wszyscy, będzie fajnie.
Znaczy, ja powiem tak, ja zostawię drzwi otwarte. Wszystko jedno, czy będę w tym mieszkaniu, czy nie będę, to mój dom jest waszym domem na tą jedną noc. Lukszpan się pyta, czy będzie gdzie spać. Będzie gdzie spać. Zresztą ja tu znam dużo ludzi, którzy też mają domy, tak? I można się jeszcze u nich gdzieś tam przenocować. Nie będzie problem ze spaniem, bo tutaj w pobliżu jakby. Mnich tutaj mieszka w pobliżu. No, ja się trochę wypowiadam w jego imieniu, ale myślę, że nie będzie problemu, żeby użyczył lokal na jedną noc, szczególnie, że mi kiedyś użyczył na 3 tygodnie. No, także zapraszamy, będzie wesoło. Oblejemy...
Sylwester dla samotnych enklawowiczów.
Sam jesteś samotny, wiesz? Nie, to jest dla wszystkich.
Dla wszystkich samotnych enklawowiczów.
Co chciałam powiedzieć?
Kogo
jeszcze?
Oblejemy?
A, że oblejemy nowo wyrenowane mieszkanie, żebyście zobaczyli, co Becia cudownego z tym zrobiła, a za następny rok zobaczycie, co administracja zrobiła z tym mieszkaniem. No, to tyle właściwie. Kończ, bo już nie ma co przedłużać. Już wszystkie ogłoszenia zostały powiedziane.
Na koniec jeszcze przyszedł nowy lepszy szatan i powiedział dobry wieczór.
To dobranoc, nowy lepszy szatan. Dobranoc.
To już?
Tak. Nie wiem, czy to już.
Myślałem, że to już koniec audycji.
Tak, dobranoc. Żegnamy się ładnie.
Dobranoc.